Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Pozdrawiamy wszystkie dzieci i małe, serdecznie witamy w każdym wieku tych, którzy mają dziecko w sobie. Zapraszamy do wysłuchania Czasu Reakcji 1 czerwca w piątek. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Ten numer, przy którym Sławek czeka, to 510-37-36, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Jak się jechało Państwu wczoraj nad morze? No, wiem, że było ciężko. Sam akurat się nie wybrałem. Może i dobrze, ale mam nadzieję, że te korki potem zostały zrekompensowane przez piękne widoki i to nadmorskie cudowne powietrze i ten szum i tak dalej, i tak dalej. Ale a propos dojazdów nad morze, posłuchajmy propozycji słuchacza.
Dzień dobry, szanownej redakcji. Mówi Tadeusz z Goleniowa. Przed remontem, jak się jechało do Goleniowa ze Szczecina, to na węźle Rzęśnica był znak drogowy kierujący do Wielgowa na przykład. Teraz nasypano tam kupę ziemi i zagrodzono barierkami metalowymi. Natomiast wcześniej jeszcze, przed remontem, jechałem kiedyś do Dunowa przez Wielgowo. Był znak drogowy w Wielgowie, o dziwo, na Świnoujście. Na taką wąską sobie drogę, która by w obecnej sytuacji prawdopodobnie rozładowała częściowo te korki. Teraz jest strasznie, a co będzie później? Ja jeżdżę już pociągiem do pracy. Już nie jeżdżę samochodem, choć to mi uciążliwe jest. Do widzenia.
Propozycja jest tak samo ciekawa jak ta propozycja, która zmierzała do tego, żeby otworzyć goleniowską dla samochodów wracających z nadmorza. No i tak się stało. Być może tutaj też się uda, więc będziemy temat kontynuowali. Mam nadzieję, że wywrzemy presję i będzie lepiej niż jest, a ma być przecież gorzej, jeżeli pomyślimy o wakacjach i tak dalej, i tak dalej. Do tych komentarzy dotyczących jeszcze remontu odcinka od Rzęśnicy, od węzła Rzęśnica do węzła Dąbie albo odwrotnie, właśnie ten betonowy odcinek jest remontowany, wrócimy, dlatego że te komentarze są. Przypomnę, Energopol jednak nie zdąży do 15 czerwca doprowadzić do tego, żeby obie nitki w obie strony były przejezdne na czas wakacji właśnie, a miało być jak od 15 czerwca, czyli raczej to będzie przed 30 czerwca. A słuchacze mówili, my za słuchaczami zgłaszaliśmy te wątpliwości do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że chyba nie zdążą. Płynęły uspokajające komunikaty, że wszystko jest pod kontrolą. No i cóż, wyszło tak jak zwykle. A teraz jeszcze zapowiedź tego, co będzie w programie. Tak jak Anna Rabska-Szmajdzińska przed chwilą powiedziała, zajmiemy się pstrokatą elewacją KFC przy placu Kościuszki. Internet aż huczy od komentarzy i głosów oburzenia, czemu się wcale nie ma co dziwić. Wrócimy także do sprawy rejestracji w przychodniach przyklinicznych przy Unii Lubelskiej. Nasza słuchaczka była zbulwersowana tym, jak została potraktowana, jak długo dzwoniła bezskutecznie i nie dodzwoniła się do tej przychodni. Do tej poradni właśnie. Będziemy także rozmawiać o klimatyzacjach w pociągach regionalnych Polregio. Zdaniem naszego słuchacza obsługa nie umie tej właśnie klimatyzacji odpowiednio ustawić, tak żeby była właściwa temperatura. Zdaniem słuchacza jest po prostu za zimno. A teraz wróćmy na głębokie. Było rondo, nie ma ronda od czwartku, od Bożego Ciała już jeździmy dzięki sygnalizacji świetlnej. Ma być podobno bezpieczniej. Piesi będą się musieli zatrzymać, pojazdy będą mogły przejeżdżać, ale opinie są różne. O uzasadnieniu takiej właśnie decyzji powrotu sygnalizacji świetlnej zamiast ronda mówił na naszej antenie w piątek, nie w piątek, tylko w środę w czasie reakcji Marcin Harenza z zespołu do spraw ruchu. No cóż, właśnie mówił o tym bezpieczeństwie pieszych i o tym, że piesi w bardzo piękne dni blokowali przejścia, bo szli cały czas, nie było to świadome blokowanie, samochody nie mogły przejeżdżać, tak było chociażby w pierwszy ten długi majowy weekend. No i właśnie wróciło stare. To stare ma potem zostać cofnięte i znowu będzie tam rondo po sezonie letnim, ale posłuchajmy komentarzy.
Dzień dobry, Daniel z tej strony. Kierowcy, ronda na głębokim już nie ma, więc patrzmy na znaki, a nie jeździmy na pamięć. Pozdrawiam.
Dzień dobry. Pytanie od kierowcy. Według jakich tutaj badań algorytmów zostało popsute to, co było dobre na Głębokim? Podobno spowodowane jest to zwiększeniem ruchu pieszego, że zostało zlikwidowane rondo na Głębokim. Korki są w tej chwili o wiele większe z każdej strony. Przecież jeżeli chodzi o ruch pieszy, to można było to skrzyżowanie w postaci ronda zostawić, nie wiem, w określonych godzinach albo w określonych dniach, a uruchamiać światła tylko ewentualnie w weekendy, kiedy faktycznie ten ruch pieszy jest większy, albo w takich godzinach, kiedy ludzie faktycznie korzystają z kąpieliska. Bo przecież rano, kiedy z każdej strony w tej chwili stoimy w korku, a takiego korka nie było, kiedy było skrzyżowanie w postaci ronda, to przecież tu ruch pieszych jest w tej chwili absolutnie zerowy. A to, co zostało zrobione w tej chwili, całkowicie przewróciło mega korki, nie można zdążyć do szkoły. Coś, co funkcjonowało dobrze, zostało po prostu zepsute. Dziękuję.
Jarek ze Szczecina. Proszę zrobić światła dla pieszych, włączające się na wszystkich przejściach jednocześnie, również po przekątnych można to zrobić, a dla samochodów czerwone. I dla samochodów tylko światło czerwone albo żadne, a dla pieszych światło czerwone i zielone. Będziecie mieli z głowy problem z pieszymi. Sprawdza się za granicą, nie wiem czemu nie chcecie tego spróbować. Żadne koszty, można po prostu to włączyć, nie jest to kwestia jakaś, nie wiem, chyba zbyt skomplikowana, że takie światła uruchomić. Narysować jeszcze raz przejścia we wszystkich możliwych kierunkach i wszyscy piesi idą na raz, potem, nie wiem, 5 minut, 4 minuty, 3 minuty przerwy, jadą wszystkie samochody. Sprawdza się za granicą, no spróbujcie tego. Pozdrawiam.
Polecamy propozycję słuchacza władzom naszego pięknego miasta. A jeszcze co do wcześniejszego telefonu o tym, że teraz tworzą się korki, to zależy z jakiego kierunku, w jakich godzinach. Na przykład wczoraj po południu jechałem tamtędy od strony Pilchowa i właśnie kiedy już był taki wieczorny szczyt powrotów znad Zalewu Szczecińskiego, nie było żadnego korka. Bez problemu dojechałem do świateł. To było około godziny 19 i rzeczywiście można było spokojnie przejechać, a poprzednio przy rondzie w takie dni piękne jak wczorajszy, jak dzisiejszy, były z tym olbrzymie problemy. Tak jak mówiliśmy w tej audycji w środę z Marcinem Harenzą, tutaj rozwiązaniem będzie zbudowanie dużego ronda. Są takie plany, w 2020 powinno być oddane do użytku. Dwa pasy na tym rondzie, duże rondo, także parking Park and Ride ma tam być posadowiony, więc mam nadzieję, że to rozwiąże sytuację. To jest czas reakcji. Teraz wróćmy do sprawy gazowni, która może podłączyć nam gaz, ale okazuje się, że jeżeli złożymy taki wniosek, to trzeba czekać aż rok na to, żeby właśnie otrzymać ten gaz, żeby zostało wykonane przyłącze. To bardzo, bardzo dużo. Zwrócimy się do PGNiG, czyli Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, o wyjaśnienia w tej sprawie.
Dzień dobry, Marcin, stały słuchacz ze Szczecina. Miałem również ogromne problemy z gazownią i nie tylko ja, bo i znajomi w okolicy również. Problem polega na tym, że sam termin wykonania inwestycji to jest, owszem, to jest rok czasu, ale bardzo często zdarza się, że gazownia przekracza ten termin bez żadnej informacji bieżącej, czyli co dalej, jaki jest kolejny termin i to potrafi być przedłużone o przynajmniej, co najmniej 6 miesięcy, bo były też takie przypadki, także z tą gazownią to jest straszny kocioł. Ja miałem przypadek z gazownią z kolei taki, gdzie gazownia nie mogła porozumieć się z wykonawcą co do głębokości przekopu pod drogą, ponieważ wykonawca chciał na, powiedzmy, na metrze głębokości, a gazownia chciała na 2 metrach. Czekaliśmy ponad rok czasu i w końcu zrezygnowaliśmy z tego i tak jak pani powiedziała, ekogroszek, kocioł, pelet i po prostu, jak to się w cudzysłowie mówi, jedziemy z koksem. Pozdrawiam.
No właśnie, teraz będzie pani, która mówiła o ekogroszku. Przypomnę, zadzwoniła do nas słuchaczka, chciała poprosić PGNiG i poprosiła o to, żeby właśnie podłączyli jej gaz. Chce zrezygnować z opalania węglem, no ale dowiedziała się, że potrwa to rok. No i mówi, że w ten sposób została zniechęcona. My panią poprosimy jeszcze raz o telefon do nas, żeby pani nawet do naszej wiadomości podała dokładne dane, gdzie jest ta nieruchomość, w jakiej dzielnicy i tak dalej. Wtedy będziemy mieli lepszą podstawę do rozmowy z PGNiG. Natomiast teraz jeszcze pani dodaje informacje, których brakowało w poprzednim telefonie. Okazuje się, że ta sieć gazowa jest od państwa domu bardzo blisko.
Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie tego nieszczęsnego podłączenia do sieci gazowej. To jest nowe osiedle domków jednorodzinnych. Tutaj była przygotowana cała infrastruktura i tak naprawdę to do tej sieci gazowej, żeby przyłączyć, zrobić te działki, to jest raptem, nie wiem, pół metra, może nawet nie. Więc myślę, że to nie jest jakimś wielkim problemem, bynajmniej dla takiego wielkiego przedsiębiorcy, jakim jest PGNiG. Dziękuję bardzo.
Wydawać by się mogło, że nie jest, ale okazuje się, że jest właśnie jakieś ale i o tym ale będziemy rozmawiali w najbliższym wydaniu Czasu Reakcji z odpowiednim gościem z PGNiG lub wskazanej firmy, która właśnie układa te instalacje. A teraz witam naszego gościa, jest nim Adrian Wnęk, biuro prasowe Amrest, firmy prowadzącej sieci restauracji, w tym KFC. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Adrianie, sieć zawrzała w Szczecinie, internet gotuje się od informacji, od opinii dotyczących sprawy, która wyszła na jaw kilka dni temu. Wyszła wraz z przemalowaniem elewacji państwa restauracji na placu Kościuszki w Szczecinie. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, na imię mi Michał, mieszkam w Szczecinie na Pogodnie. Przejeżdżałem właśnie przez plac Kościuszki i widzę, że KFC maluje się na jaskrawy, papuzi kolor, w ogóle nie pasujący do otoczenia ani do miasta. Czy ktoś wydał zgodę na ten kolor, czy to po prostu jest samowola? No nie można robić wiochy w centrum miasta. Proszę o zbadanie sprawy, jak to wygląda. Dziękuję.
Na naszej stronie internetowej można zobaczyć fotografię. Rzeczywiście na kamienicy wpisanej do miejskiej ewidencji zabytków jest bardzo jaskrawy kolor. Zresztą z tego, co się orientuje, odpowiadający barwom KFC. No ale wielu, wielu naszym słuchaczom to się nie spodobało, zbulwersowało ich. Proszę powiedzieć, panie Adrianie, czy to wypadek przy pracy, czy świadome działanie firmy nakierowane na to, żeby restauracja przyciągała wzrok i przyciągnęła więcej klientów?
No, przede wszystkim chciałbym podkreślić, że tutaj nie było żadnych złych intencji. Mieliśmy projekt renowacji, który zakładał jakby odświeżenie ścian, ale też i koloru. No, przyznam, że wystąpił błąd w wyborze barwy z palety RAL, to się tak fachowo nazywa. Przez to ten kolor rzeczywiście różni się od tego, który był zaplanowany. Natomiast no, mogę państwa też zapewnić, że ta elewacja zostanie przemalowana już na dobrany do poprzedniego stanu kolor. Zdaję sobie sprawę, że tutaj jest duża dyskusja, więc wśród mieszkańców, więc no wszystkich tych, którzy poczuli się urażeni tą pomyłką z naszej strony, bardzo serdecznie przepraszamy.
W internecie pojawiło się takie wezwanie, żeby kierować do państwa listy protestacyjne. Dużo ich otrzymaliście?
Z tego co wiem, to pojawiły się też sygnały od osób ze Szczecina, które pisały do nas na skrzynkę i te osoby też od nas otrzymają wiadomość, którą też państwu przekazałem.
Panie Adrianie, czyli zdecydowanie pan obstaje przy tym, że tu nastąpił błąd, tak? Jeżeli chodzi o dobór tego koloru.
Tak, jest ta sytuacja już potwierdzona tutaj z osobą, która koordynowała pracę, także wiemy już w którym miejscu, gdzie ten błąd wystąpił i będziemy to korygować.
Jak to będzie skorygowane? To będzie jakaś taka łagodniejsza paleta, ale też właśnie w tych odcieniach?
Będzie to, ten kolor będzie dobrany do stanu jakby sprzed tego, z tej renowacji, czyli na ten oryginalny, który był wcześniej. Gdyby, na tyle nam też pozwalają te możliwości prawne.
Gdyby, panie Adrianie, nie było protestów mieszkańców, to kolor by pozostał pewnie.
Wie pan co, my sprawdzaliśmy, jakby to jest świeża sprawa, więc też sprawdzamy na bieżąco te dokumenty i zapewne byśmy to wykazali, tak czy inaczej.
510 37 36 510 37 32 czekamy na komentarze naszych słuchaczy, a z nami jest Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Panie Tomaszu, jak pan jako przedstawiciel miasta przyjmuje te informacje od przedstawiciela Amrest, czyli firmy prowadzącej sieci restauracji?
Czyli ja myślę, że jest to dobra informacja, że faktycznie jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że przywrócony zostanie ten kolor, który tam był przed tym malowaniem. Dlaczego dobra? Bo tak naprawdę cała ta historia może nie jest długa, natomiast też próbowaliśmy i to bardzo radykalnie ingerować i zatrzymać to malowanie. Kiedy tylko, bo może od początku szczecińskie TBS jest zarządcą tej kamienicy przy Alei Piastów 16. Tam posiadamy też swoje udziały, blisko połowa udziałów należy właśnie do spółki. I kiedy tylko zauważyliśmy, że rozpoczynają się prace na elewacji, to było mniej więcej 3 tygodnie temu, jako zarządca od razu wnieśliśmy protest do wykonawcy robót.
Bo nie zostaliście poinformowani o tych pracach.
Nie zostaliśmy poinformowani. Ten protest dotyczył zarówno zakresu, jak i sposobu prowadzenia prac. Odbyliśmy spotkania z udziałem przedstawiciela właściciela tego lokalu i zażądaliśmy wprost, żeby wstrzymane zostały wszelkie prace, które są prowadzone. Dodatkowo również odbyło się spotkanie z udziałem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, ale mimo tych wszystkich naszych tutaj działań nie udało się zatrzymać tego malowania.
Panie Adrianie, może pan to wyjaśnić, dlaczego mimo wezwań zatrzymaliście malowania?
No, pozwolą państwo, że jakby z racji na nasze relacje partnerskie takie, bowiem tutaj no, dyskutujemy już wewnętrznie między stronami, nie będę komentował jakby tej sprawy, natomiast to, co jakby zapewniam, ten kolor zostanie przywrócony i o tym mogę państwa tutaj poinformować w tej chwili. Mhm.
Panie Tomaszu, czyli państwo podtrzymujecie to, że nie wiedzieliście o tych pracach, że były odpowiednie działania, żeby te prace zatrzymać, nie udało się, jest pan, tak jak pan powiedział, czyli i oczywiście pewno, władze miasta zadowolone ze zmiany koloru.
Ważna informacja jest też taka, że my skierowaliśmy pismo do policji z prośbą o interwencję dotyczącą naruszenia bez zgody właściciela, bo to trzeba też jasno powiedzieć, że tutaj właścicieli jest kilku, ale też jest wspólnota mieszkaniowa, która powinna wiedzieć o tym, powinna wyrazić zgodę na malowanie części wspólnych nieruchomości. Bo to nie jest część, to jest część wspólna nieruchomości.
Ma pan wiedzę, czy była interwencja policji, czy nie było?
Takiej informacji nie posiadam. Natomiast, no mówię, efekt jest taki, że dzisiaj, tak jak słyszę, tutaj strona się wycofuje z tego i postanawia jednak przemalować te elewacje. Dodam tylko, że my przygotowujemy się do kompleksowego remontu elewacji. Praktycznie mamy już, jesteśmy na etapie dokumentacji. W przyszłym roku chcielibyśmy te kamienice zupełnie od tej strony elewacyjnej wyremontować. No i tak jak mówię, trochę zabrakło tutaj chyba jakiejś takiej współpracy ze strony właściciela tego lokalu i uzgodnień ze wspólnotą mieszkaniową i z zarządcą.
Pozostaje mieć nadzieję, że te państwa prace planowane na przyszły rok, potem kolor zostanie tak zaplanowany, żeby on korespondował po prostu z kolorem restauracji. Teraz się zastanawiam, kto do kogo się powinien dostosować, panie Tomaszu.
Na pewno to będzie ustalane ze wspólnotą mieszkaniową. Będziemy tutaj także konsultować tę sprawę z Miejskim Konserwatorem Zabytków, chociaż nie ma takiego obowiązku wprost, natomiast jeżeli kamienica znajduje się w gminnej ewidencji, no to wypadałoby na pewno w tej sprawie również zwrócić się do konserwatora zabytków, ustalić kolor i wtedy jakby na tej podstawie również przystąpić do pracy.
Przypomnę opinię słuchaczy, którzy patrzyli na te elewacje i internautów. To jest paskudne, koszmarne dziadostwo i tego rodzaju wiele opinii. No dobrze, że słyszymy, że to będzie zmienione. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po tych zmianach. Jeżeli słuchacze chcą skomentować, bardzo proszę, 510-37-36. A panom dziękuję za rozmowę. Adrian Wnęk, biuro prasowe Amrest, firmy prowadzącej sieci restauracji, w tym KFC. Dziękuję. I Tomasz Klek, rzecznik miasta do spraw mieszkalnictwa. To jest czas reakcji. Dziękuję. A jeżeli chodzi o tę sprawę, to warto jeszcze dodać jeden komentarz. Czekamy na uchwałę krajobrazową. W Szczecinie nadal nie ma takiej uchwały, mimo że ustawa krajobrazowa, która ma chronić to dobro, którym jest to, co widzimy za oknem tramwaju, autobusu, naszego samochodu, czy idąc przez miasto, po prostu powinno być estetyczne, ładne, w jednolitych kolorach, o takich samych rozmiarach itd., itd. My nadal w Szczecinie, mimo że w 2015 roku ustawa krajobrazowa została uchwalona przez Sejm, podpisana przez prezydenta, nie mamy takiej uchwały i to też jest bolączka naszego miasta. To jest czas reakcji, jest 12:25. Teraz o zdarzeniu w tramwaju, które miało miejsce w środę, zatelefonował do nas słuchacz bezpośrednio po tym zajściu. Dzisiaj tej sprawy nie wyjaśnimy, ale warto ją zasygnalizować.
Dzień dobry, nazywam się Marek Karciuk, dzwonię ze Szczecina. Około 15.50 byłem świadkiem dziwnego zdarzenia w tramwaju linii 12. Przytrzaśnięto w tramwaju człowieka, po czym tramwaj ruszył z przystanku. Chwilę później znowu się zatrzymał, człowiek wsadził bagaże do tramwaju. Tramwaj odjechał ponownie, motorniczy zachowywał się dziwnie, być może jest pod wpływem alkoholu. Nie jestem w stanie dozwolić się do ZDITM-u, choć próbowałem, a warto to sprawdzić. Sytuacja miała miejsce na placu Szarych Szeregów. Tramwaj jechał w kierunku Pomorzan, Żółta Tatra. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy. Ten sygnał przekażemy Hannie Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Ciekawe, czy taka informacja być może już dotarła do ZDITM-u naszego słuchacza. Namawiamy do tego, żeby też bezpośrednio napisał do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. A teraz nie inaczej. Wracamy na nasze piękne, remontowane drogi. No może nie aż tak piękne, może po remoncie będą piękne. Chodzi tu o ten odcinek betonowy autostrady A6 między węzłami Rzęśnica i Dąbie. No właśnie, gigantyczne korki. Korki powinny być mniejsze, kiedy dwa pasy ruchu w każdą stronę zostaną udostępnione. Miało to nastąpić do 15 czerwca. Takie deklaracje słyszeliśmy wielokrotnie. No i cóż, okazuje się, że do 15 czerwca udostępnione nie będą. Nasi słuchacze alarmowali, że tempo prac wykonywanych przez Energopol jest ślimacze, że mało kto pracuje albo nie widać nikogo pracującego. Otrzymywaliśmy zapewnienia, że wszystko jest pod kontrolą. No i wyszło jak wyszło. I w tej sprawie komentarze. Zacznę od komentarza do wypowiedzi Mateusza Grzeszczuka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który w środowym wydaniu Czasu Reakcji powiedział, że oprócz ceny to zbyt dużego pola manewru zamawiający jakąś usługę w przetargu nie ma, jeżeli chodzi o wybór oferentów, ale słuchaczka się z tym nie zgadza, a potem kolejne komentarze.
Dzień dobry, nazywam się Joanna Szkutnik, dzwonię ze Szczecina. Odnośnie tego, co pan tutaj mówi z Generalnej Dyrekcji, że nie można wykluczyć ani zasugerować w sprawie zamówień publicznych danego podmiotu, jest to nieprawda. Można dać takie kryterium, które jest zgodne z prawem, czyli można zasugerować, aby dany podmiot wykazał się dobrymi, należycie wykonanymi usługami, pracami w ostatnich kilku latach. Jest takie kryterium i można spokojnie z niego skorzystać. Dziękuję, do widzenia.
Dzień dobry, Paweł Stały, słuchacz Szczecin. Widać z zaistniałej sytuacji, że firma Energopol nie szanuje w ogóle podatników, którzy są płatnikami dla głównego wykonawcy. Dlaczego my kierowcy, w związku z tego, że firma Energopol przespała zimę, która była łagodna i można było prowadzić pracę, nie wywiązała się z terminu? Dlaczego my kierowcy przez błąd firmy Energopol i przez wolne prace będziemy musieli stać w korkach? Pozdrawiam.
Dzień dobry, tu stały słuchacz. Ja tak a propos prac Energopolu na A6, może trzeba im 14 razy przypomnieć o tym, że już mają szukać dostawcy asfaltu, bo się okaże, że wszystko zrobili, a asfaltu nie ma. A poza tym, tak mówiąc zupełnie poważnie, to może podziękować im za współpracę. Niech oni się tam bawią czym chcą, ale niech spinacze prostują albo gwoździe, a nie się zabierają za takie kontrakty. Dziękuję, do widzenia.
To jest jedna taka bardzo duża firma, bierze małego podwykonawcę, podwykonawcę nie płaci, podwykonawca schodzi z placu budowy. Bierze drugiego podwykonawcę, nie płaci drugiemu podwykonawcy, podwykonawca schodzi z placu budowy. I co się dzieje, jeżeli firma duża nie płaci, to nie ma pracowników, którzy zrobią drogę nad morze. Pozdrawiam, Paweł z Szczecina.
No właśnie, i tyle tych komentarzy. Serdecznie za wszystkie dziękujemy. Pozostańmy na drogach. Teraz ulica Pyrzycka i w opinii naszego słuchacza zła organizacja prac na drodze.
Dzień dobry. Jestem mieszkańcem Szczecina, a konkretnie Prawobrzeża. Dojeżdżam codziennie do pracy, jadąc ulicą Pyrzycką. Na ulicy Pyrzyckiej od 2 tygodni rozkopany jest, wyłączony jest jeden pas, założone jakieś wielkie kręgi i od tygodnia nic się nie dzieje. Tworzą się niesamowite korki i nie ma żadnej sygnalizacji świetnej. Nikt się tym nie interesuje. Kierowcy po prostu jeżdżą, no jak ktoś kogoś przepuści, no to jest okej. a nie to stoisz chłopie i czekasz, aż ktoś ci łaskawie zwolni miejsce. To jest niemożliwą rzeczą, żeby tak po prostu roboty prowadzić. Jakaś firma chyba za to odpowiada. Bardzo proszę o jakąś interwencję pilną, bo naprawdę nic się nie dzieje, ani pół robotnika nie ma, nie widać nikogo na budowie od tygodnia. Dziękuję.
Prace w pasie drogi oczywiście wymagają uzgodnień, pozwoleń. Trzeba zorganizować ten ruch tak, żeby było bezpiecznie. Tu wszystko wskazuje na to, że bezpiecznie nie jest i mądrze to nie jest przygotowane, więc będzie nasza interwencja. Teraz na chwilę wracamy do sprawy chłopca ze szkoły muzycznej, który ma zaburzenia ze spektrum ADHD. Wiąże się to z nadpobudliwością psychoruchową. Chłopiec bywa, że bije inne dzieci. Rodzice są rozżaleni, zdesperowani innych dzieci chodzących do tej klasy w szkole muzycznej przy ulicy Bolesława Śmiałego. No, czekamy w tej sprawie na pismo z Centrum Szkół Artystycznych. To jest coś na wzór kuratorium dla szkół nieartystycznych, które ma wydać w tej sprawie opinię, ma się zwrócić do rodziców, którzy protestują przeciwko temu, żeby ten chłopiec z ich dziećmi uczęszczał do szkoły. No, zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie mamy w tej sprawie dwa komentarze.
Tutaj stały słuchacz Mariusz. Ja w sprawie tego chłopca, który bije inne dzieci w tej szkole muzycznej. Przede wszystkim to nikt nie potwierdził, że to dziecko było gdziekolwiek zdiagnozowane i czy na pewno ma ADHD. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to rodzice muszą zadbać o to, żeby zdiagnozować takie dziecko, ponieważ takiemu dziecku trzeba pomóc. Na pewno nie izolować go od społeczeństwa, dlatego że to nic nie pomoże. Z takim dzieckiem musi pracować psycholog. Takie dziecko musi uczęszczać na warsztaty różnego rodzaju, między innymi jak radzić sobie ze stresem, jak radzić sobie z napadami agresji i tu się trzeba wspomagać też farmakologicznie, bo psychiatra musi przepisać leki uspokajające. To nie jest tak, że hop, siup, samo przejdzie. No to nie jest katar niestety. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dominik Szczecin, panie rektorze, mówi pan, że trzeba byłoby pomóc tym rodzicom, ale tak naprawdę nie skontaktowali się z radiem. Nie było żadnej jasnej, konkretnej odpowiedzi do tego, że potrzebują pomocy, że nie radzą sobie, po prostu może mają na to wyłożone. I dlatego ludzie chcą się pozbyć tego dziecka. Pozdrawiam.
Ostatnio takie mamy informacje, rodzice chcą współpracować, a co do kontaktu z radiem, to był taki kontakt, jednak on był bardzo lakoniczny i polegał na tym, że rodzice zagrozili nam procesem, jeżeli nie zaprzestaniemy kontynuacji tego tematu. To jest czas reakcji, a teraz przy naszym telefonie pan Piotr w sprawie A6. Dzień dobry.
Dzień dobry, z tej strony Piotr. Powiem tak, wczoraj jechałem tą autostradą, oczywiście korki dość duże, ale panów, którzy mieliby to robić i pospieszyć się, żeby tą drogę oddać, nie było. Ja rozumiem, było wczoraj święto, ale jeżeli jest opóźnienie i to wygląda na to, że jest duże opóźnienie w tym, żeby to jako tako oddać do użytku, no to moim zdaniem należało w święto robić to, pracować i jak najszybciej ukończyć. Jeżeli w ten sposób to będzie robione, mamy sezon wakacyjny, od dzisiaj właściwie się zaczął, no niestety będzie gimela codziennie i codziennie będą korki. I jedyne, co można zaapelować, no to jazda może przez Niemcy, tam będzie o wiele szybciej. Ale szkoda, że to tak u nas jest wszystko w Polsce robione, tak by chciało się to robić, a jednak się nie mogło robić.
No dziękuję panie Piotrze, a proszę zauważyć, że tam dalej w stronę Goleniowa A6, jak jest robiona szybko, prawda, i aż do Koszalina, i prawda, to jest wszystko można jednak, okazuje się.
Można,
robić świetnie, szybko,
tak, oczywiście.
Aż
to
serce rośnie.
Ja jestem bardzo wyrozumiały, dlatego, że wręcz jestem szczęśliwy, że przede wszystkim robi się drogi i to jest bardzo ważne, przez tyle lat nie robiono nic, było to zaniedbane, dzisiaj się robi. Ale można byłoby to szybciej robić i tak jak pan tutaj mówi, ten przykład zdecydowanie pokazuje, że można szybciej. Przy okazji, jak ktoś jedzie do Świnoujścia, przed promem nie ma żadnej kolejki, więc nad morze uciekać i odpoczywać.
O, świetna informacja. Serdecznie pozdrawiam szerokiej drogi. Dziękujemy bardzo. To był pan Piotr. To jest czas reakcji 12:34. Teraz Wolin-Unin. Ta trasa wraca w telefonach od słuchaczy. Nie wszyscy słuchacze słuchają nas regularnie, stąd też telefon, ale dziękujemy za czujność.
Dzień dobry, tu Sylwek, stały słuchacz ze Szczecina. Jadąc drogą alternatywną, nad morze do Międzywodzia, zobaczyłem na odcinku od Wolina do Unina na drzewach symboliczne, znaczy oznakowanie pomarańczową farbą drzew, które zostaną prawdopodobnie chyba wycięte. A jest tam numeracja do ponad 500 sztuk do wycinki. Czy to możliwe, czy to jakaś tylko zliczenie? Dziękuję, do widzenia.
Możliwe rzeczywiście, ale drzew ma być wyciętych 320, reszta to mają być jakieś tam pielęgnacje korony tych drzew. Starostwo powiatowe w Kamieniu Pomorskim zwróciło się do konserwatora zabytków, bo jest to objęte nadzorem konserwatorskim i ochroną konserwatora zabytków właśnie ta aleja, o wycinkę tych drzew, które zagrażają ruchowi drogowemu, ale decyzja w tej sprawie konserwatora zabytków ma zapaść dopiero w październiku, więc na razie w te upalne dni ta aleja będzie chroniła nas, kierowców, wolno i ostrożnie jadących, co podkreślę, przed palącym słońcem. To jest czas reakcji, 12.35. Jest z nami gość, mamy gościa, Andrzej Kus, jest z nami?
Mamy.
Dzień dobry, panie Andrzeju, witam pana serdecznie w ten gorący dzień, a jak gorący dzień, no to trzeba porozmawiać o Arkonce. Rzecznik Miasta do spraw gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. O 10.00 ruszyła Arkonka. Ma pan wiadomości? Jest dużo ludzi?
Jest sporo ludzi. Dzisiaj mamy wolny dzień. Uczniowie nie poszli do szkół. Mają odwołane zajęcia, można powiedzieć. I rzeczywiście bardzo dużo z nich przyszło na Arkonkę samego rana.
No właśnie, w tym roku dojazd na Arkonkę jest utrudniony z powodu remontu ulicy Arkońskiej. Nieczynny jest dotychczasowy parking. Samochody można zostawiać przy hali Netto Arena. Stamtąd na baseny można dojść Leśną Alejką. Jest też możliwość zamówienia busa, który za darmo zawiezie gości na kąpielisko. Na czym to polega? To musi być jakaś ilość osób, żeby zamówić takiego busa?
Nie musi być, może być nawet jedna osoba. Polega to na tym, że ustawiliśmy przy Netto Arenie, czyli przy tymczasowym parkingu dla Arkonki, przystanek autobusowy. I na trasie Netto Arena Arkonka parking kursuje 20-osobowy bus. Kto przyjeżdża, zostawia samochód pod areną, dzwoni na numer podany właśnie tablicy znajdującej się na przystanku i przyjeżdża po niego lub jest na miejscu może już ten bus, bo on jest albo na parkingu Netto, albo na parkingu Arkonki i odwozi na kompleks.
Mówi się, że zima zaskoczyła drogowców, ale można by powiedzieć, czy lato nie zaskoczyło służb miejskich, bo kolejne kąpieliska będą otwarte dopiero 15 czerwca. Nie można szybciej? Gorąco bardzo jest na dworze.
Tak jest cały post. Sezon kąpielowy mamy od 15 czerwca do końca sierpnia. Czy wcześniej można? To jest bardzo, bardzo trudne logistyczne w ogóle przedsięwzięcie, nawet przygotowanie sezonu kąpielowego 15 czerwca. To się wiąże z wieloma umowami, z przygotowaniem terenu, z badaniami wody, z bogaceniem, można powiedzieć, całej obsługi kąpieliska. Mamy od 1 czerwca, czyli wcześniej niż w latach poprzednich. W poprzednim roku też mieliśmy od 1 czerwca, ale wcześniej od 5. Arkonkę. Arkonka ma troszeczkę inną specyfikę niż wszystkie pozostałe kąpieliska, czy to na Dziewokliczu, na Dąbiu, czy na Głębokim. Niemniej jednak mamy nadzieję, że to przez te 2 tygodnie jeszcze wystarczy. Serdecznie zapraszamy, bo przygotowaliśmy mnóstwo fajnych atrakcji.
Z tych kąpielisk oczywiście można korzystać, rozumiem, tylko nie ma tam ratowników. Po prostu kąpiel jest
tak,
na własną odpowiedzialność.
Tak, nie ma ratowników. Wejście jest również niebiletowane.
Przypomnijmy, że Arkonka jest czynna do godziny 20, a w weekendy godzinę dłużej, tak?
Do 21, tak. 21. W lipcu będzie tak samo. W sierpniu skracamy troszeczkę do godziny 20 i we wrześniu podobnie. Wstępnie sezon mamy czynny na Arkonce do 3 września. Niemniej jednak, jeśli będzie sprzyjająca pogoda, jeśli będą opały, przedłużymy go o kolejne 2 tygodnie i zabezpieczyliśmy się odpowiednią procedurą. Będą ratownicy, będą kasjerzy. W związku z tym trzymamy kciuki, żeby była pogoda i Arkonka będzie czynna znacznie dłużej.
Ceny biletów na Arkonkę dzieci do 6 roku życia bezpłatnie. Uczniowie do 13 roku życia zapłacą złotówkę. Bilety ulgowe dla młodzieży, studentów i seniorów kosztują 5 zł, a normalne minimalne 10 zł. Przejdźmy do innego tematu. Napisał do nas pan Michał. Przechodzień, jak się podpisał, chciałbym zwrócić waszą uwagę na dość mocno przycinany orzech przy Farnej 2 vis-a-vis wejścia do klatki schodowej. Drzewo rośnie pomiędzy budynkiem a boiskiem SP63. Pojawili się pilarze 30 maja i ścięto sporą gałąź. Drzewo wygląda na zdrowe, niezagrażające bezpieczeństwu pieszych. Ma pan jakieś szczegóły, dlaczego tak zostało to drzewo przycięte?
Trudno mi powiedzieć, to nie jest nasze zadanie, my nie przycinaliśmy tego drzewa.
Ja przypomnę, że każdego drzewa szkoda, ale trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o drzewa owocowe, to one są traktowane nieco gorzej, mniej rygorystycznie, po prostu nawet nie trzeba specjalnej zgody na wycięcie takiego drzewa, no chyba, że jest zabytkiem, pomnikiem przyrody, ale generalnie drzewo owocowe jest o wiele łatwiej wyciąć. I w sprawie Arkonki mamy telefon, pan Marek, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja kiedyś dzwoniłem na temat martwych drzew na Arkonce, no i okazuje się, że wczoraj byłem po południu wieczorem i wszystkie drzewa martwe stoją, także będą wycięte?
Panie Andrzeju, Andrzej Kus.
Dwa drzewa wczoraj zostały usunięte. To były drzewa suche, zagrażające bezpieczeństwu. Usunięcie ich było poprzedzone taką wizją lokalną komisji zajmującej się właśnie wycinką drzew, sadzeniem drzew Szczecinne pod Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. I dwa drzewa znajdujące się przy basenie sportowym, czyli tutaj na początku w okolicach przebieralni, zostały usunięte.
O której pan, panie Marku, był na Arkonce? Nie ma już, dziękujemy bardzo. W takim razie mam nadzieję, że już jest dobrze, że jest bezpiecznie. I jeszcze pytanie o wodę na cmentarzu w Dąbiu. Rozmawialiśmy o alejkach, mówił pan, że w najbliższym czasie nie ma żadnych planów dotyczących modernizacji tych alejek, chociaż słuchacze skarżą się, że kiedy pada, brną w błocie, kiedy właśnie jest taka lampa, mówiąc kolokwialnie jak obecnie, to jest pełno kurzu. Proszę powiedzieć, czy będzie też lepiej, jeżeli chodzi o dostęp do wody, bo starsi, szczególnie słuchacze, skarżą się nam, że za mało jest kranów na terenie właśnie tej nekropolii w Dąbiu.
Na terenie nekropolii w Dąbiu mamy obecnie 8 ujęć wody, jest 8 kranów. Cmentarz się nie rozbudowuje, on się nie powiększa od wielu, wielu lat, od kilkudziesięciu nam bodajże. Teraz są już miejsca praktycznie tam też na ukończeniu. Nie planujemy na obecną chwilę dokładania żadnych kolejnych kranów, tak, z racji tego, że to wiąże się z potężnymi kosztami. Tak jak mówiłem, jest 8 ujęć wody, one są też od kilkudziesięciu, można powiedzieć, lat. Nie dokładaliśmy, bo w momencie, kiedy byśmy rozbudowywali cmentarz, oczywiście byłaby taka możliwość, ale przez te wszystkie lata starczyło i też, prawda, nie dostawaliśmy my tutaj, jako Wydział Usług Sanitarnych, żadnych sygnałów, że jest taki problem.
Czyli na razie pozostanie te 8 kranów, tak? 8 ujęć wody. I na razie, tak jak mówiliśmy kilka dni temu, nie ma planów niestety żadnej modernizacji, naprawy alejek na cmentarzu w Dąbiu.
Jeśli będą jakieś problemy, rzeczywiście doraźnie będziemy to naprawiali. Jednak każdego roku, jak mam nadzieję, udało się zauważyć, remontujemy alejki, czy to na cmentarzu centralnym, czy na cmentarzu w Zdrojach. Przyjdzie czas też na cmentarz w Dąbiu oczywiście.
Dziękuję za rozmowę. Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw komunalnych i ochrony środowiska.
Dziękuję i pozdrawiam.
Czy mamy słuchacza jeszcze? Być może panie Andrzej, proszę chwilę zaczekać. Nie, w innej sprawie. Dzień dobry. Halo? Nie ma słuchacza, rozłączył się słuchacz. W takim razie przejdźmy do klimatyzacji, bo jest bardzo gorąco. No i właśnie, napisał do nas słuchacz, pan Jacek. Dojeżdżam codziennie do pracy pociągiem przewozów regionalnych, czyli Polregio, ze Stargardu do Szczecina. Teraz te pociągi takie ładne i nowoczesne. Pamiętam doskonale stare, zdezelowane, czerwone składy, gdzie było albo bardzo gorąco latem, natomiast zimą bardzo zimną. Ja też pamiętam, panie Jacku, że czasem było bardzo gorąco, tak gorąco, że nie można można było na fotelu usiąść i wydawałoby się, że nowe składy będą idealne, a to nieprawda. Szynobusy te wyposażone są w klimatyzatory, których chyba ekipa przewozów Polregio nie umie obsługiwać. Klimatyzatory te są ustawione o tej porze roku cały czas na maksymalne zimno. Jeśli na dworze jest na plusie 25 stopni, to okej, ale rano, przed godziną 5 jest 8 stopni, a one bez przerwy chłodzą. Kierownik pociągu odpowiada, że nie można tego zmienić. Czy to nie jest jakiś absurd? Może faktycznie obsługa składu nie umie tego wyregulować, a może im nie wolno? Posłuchajmy, co na ten temat powie Przemysław Tarasiewicz, rzecznik Polregio w regionie.
Na terenie naszego województwa jesteśmy jedynym regionem w Polsce, gdzie jest 100% nowych pojazdów klimatyzowanych i we wszystkich pociągach jest przestrzegana norma odnośnie klimatyzacji w pociągach regionalnych. Jest to norma europejska, którą także przejęła Polska, więc nas ona obowiązuje do przestrzegania. Norma ta mówi, że w pociągach regionalnych domyślną temperaturą ma być temperatura 23 stopnie Celsjusza. Chyba że na dworze jest cieplej niż 28 stopni, wtedy różnica nie może przekroczyć 5 stopni. I to jest jeden parametr, który musimy spełniać. Natomiast drugim parametrem jest ilość wdmuchiwanego powietrza. Ona jest zależna z kolei od zaludnienia pojazdu. Nasze pojazdy są tak skonstruowane, że obliczają ilość wdmuchiwanego powietrza na podstawie masy podróżnych. Czyli załóżmy na to, że jeżeli w pociągu jest 100 osób, masa pociągu wzrosła 8 ton, to wtedy sobie komputer przelicza średnio 80 kg na jedną osobę i wychodzi, że pojedzie 100 osób, wtedy wdmuchuje odpowiednią ilość powietrza w temperaturze 23 stopnie. W godzinach porannego i popołudniowego szczytu, a tutaj słuchacz pytał o poranny szczyt, pociągi są zwykle bardziej zaludnione, dlatego ta ilość wdmuchiwanego powietrza może wydawać się większa. Niemniej zapewniam, że we wszystkich pojazdach jest utrzymywany standard 23 stopnie i możemy to sprawdzić, bo też mamy to wszystko w systemach komputerowych, tylko musielibyśmy znać dokładnie, który to był skład, którego dnia i sprawdzimy, możemy też sprawdzić, jaka tam była temperatura tego dnia akurat.
Czy chce mi pan, panie Przemysławie, powiedzieć, że chodzi tak naprawdę o subiektywne odczucie, czyli coś, co właśnie jest subiektywne każdego pasażera, że w gruncie rzeczy ta temperatura wynosi 23 stopnie, no chyba, że na dworze jest ponad 28 stopni, to wtedy 5 stopni mniej i właśnie nadmuch takiego zimnego powietrza powoduje właśnie wrażenie większego chłodu?
Też obsługa pociągu dostaje w jednym pociągu często wiele sprzecznych sygnałów od podróżnych, że jednym jest za ciepło, innym jest za zimno. Proszę zauważyć taki przykład, jak robią producenci samochodów, że ustawiają dwustopniową klimatyzację, ponieważ dwie osoby inaczej odczuwają temperaturę. My musimy zapewnić komfort kilkudziesięciu czy nawet kilkuset osobom i dlatego jest narzucony jeden standard, którego musimy przestrzegać.
Jeden standard powoduje, że nie wszyscy czują się komfortowo, no ale trudno oczywiście w takim pociągu tworzyć kilka stref z klimatyzacją, gdzie w jednej strefie byłaby temperatura na przykład 20 stopni, w drugiej strefie 23. Proszę powiedzieć, skąd te 23 stopnie według pana? Czy to nie jest za dużo, czy nie powinno być troszeczkę mniej?
To jest ustalone poprzez normę. Tutaj proszę o to zapytać autor tej normy. Natomiast jest to temperatura z mojego punktu widzenia optymalna i też nasze pociągi charakteryzują się tym, że co kilka minut się zatrzymują na stacjach, drzwi się otwierają i z tego tytułu różnica między tym, co na zewnątrz, a tym, co w środku, nie może być zbyt duża, gdyż dochodziłoby do takiego nawet zagrożenia dla zdrowia. Każda nagła zmiana temperatury, to organizm nie jest do tego tak przystosowany.
I teraz w innej nieco sprawie, ale z dotyczącej właściwie upału. Pan Marek, dzień dobry.
W tej chwili linia kolejowa do Polic nie jest jeszcze przystosowana do obsługi ruchu pasażerskiego. Trwają obecnie prace nad szczecińską koleją metropolitalną, w której w skład będzie wchodziła linia do Polic. Niemniej jeszcze perony nie są dostosowane do obsługi podróżnych, dlatego musimy poczekać kilka lat. Już w 2022 roku będą kursowały pociągi Szczecin po Policach. I to nie tylko podczas dni morza, ale będzie to codzienny, normalny ruch.
To był jeszcze rzecznik Polregio, który odpowiadał na pytanie naszego słuchacza, dlaczego podczas dni morza nie będzie można pociągiem dotrzeć z Polic do Szczecina i potem z powrotem ze Szczecina do Polic. No na razie, jak słyszeliśmy, nie jest to możliwe. A teraz już pan Marek, halo?
Witam, witam. Drodzy Państwo, ja bym chciał wszystkim podziękować tym, co wystawiają przed swoimi sklepikami, nawet przed kupą z lodami na Marinie była woda dla zwierząt. Ale jakoś parę razy szedłem i nic nie widziałem po Urzędu Miejskiego, ani na jasnych błoniach, nie dużo jest spacerujących ze zwierzętami. Żadnej misji. To mnie to właśnie tak dziwiło, że jakoś prywatni przedsiębiorcy, drobni handlarze potrafią jakoś zadbać o to, bo głównie teraz, jak się upał. Jakoś w drodze miasta nie zbyt.
Dziękuję panie Marku bardzo za ten sygnał. Kończymy rozmowę, bo bardzo słabo pana słychać, ale rozumiem intencję, że prywatny potrafi zadbać właśnie o zwierzęta, pomyśleć o misce wody dla psa przed sklepem, natomiast z urzędami różnie to bywa. Rzeczywiście namawiamy urzędy, żeby także o tym pomyślały. A propos klimatyzacji i temperatur wysokich, napisała do nas stała słuchaczka Agata, że w Szczecinie od dobrych kilku dni panują afrykańskie upały, żar leje się z nieba, duszno na szczecińskich ulicach, wsiadam do zatłoczonego autobusu, w którym zaduch miesza się z bardzo przykrym zapachem. Okna pozamykane, szyber, dach również, a klimatyzacja nie działa. Wie pani co, pani Agato? Ja myślę, że generalnie to ta klimatyzacja działa, tylko jeżeli są często przystanki, jest tak wysoka temperatura, to trudno, żeby to działanie tej klimatyzacji dało się odczuć. A przypomnę, że zgodnie z zapisami umów przewozowych, kierujący pojazdem jest zobowiązany do włączenia systemu klimatyzacji, jeżeli temperatura na zewnątrz pojazdu wynosi co najmniej 22 stopnie. Ale co ciekawe, mniej szczegółowe są przepisy dotyczące tramwajów. W tym przypadku nie jest ustalona graniczna temperatura, przy której klimatyzacja musi zostać włączona. No właśnie, to jest ciekawe. Do tematu oczywiście będziemy wracać, bo jest gorąco i temat zapewne powróci niejako sam. A teraz, jako że zostały nam jeszcze 4 minuty niespełna rozmowy, czas wrócić do tematu ze środy. Jest z nami pani dr Joanna Woźnicka, rzeczniczka prasowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze.
Pani doktor, zadzwoniła do nas pani Irena, która poinformowała nas o trudnościach nie do przejścia jej zdaniem w rejestracji do lekarzy w przychodni przyklinicznej. Jak twierdzi, najpierw jej znajoma pani Maria z Bornego-Sulinowa dzwoniła 2 tygodnie do rejestracji. Bez efektu, nie udało jej się dodzwonić. Potem ona przez tydzień też bez efektu. W końcu poszła tam. Mówi, że czynne były 2 okienka na 4. Panie w rejestracji rozbawione rozmawiały pomiędzy sobą. No i podczas rejestracji pani Irena dzwoniła do pani Marii, żeby ustalić dogodny termin rejestracji. Po pierwszym zarejestrowaniu jednak zreflektowała się, że to nie jest właściwa godzina dla tej jej znajomej z Bornego-Sulinowa. Postanowiła zmienić termin. Dowiedziała się wtedy od rejestratorki, tak relacjonuje nasza słuchaczka, że to nie jest koncert życzeń. Czas tej akcji to poniedziałek około godziny 13:14. Proszę powiedzieć, czy państwo macie dużo skarg na rejestrację w tych poradniach przyklinicznych właśnie na Unii Lubelskiej?
Znaczy, panie redaktorze, skargi się pojawiają i bierzemy je sobie głęboko do serca i staramy się usprawnić pracę, żeby jak najbardziej umożliwić pacjentom lepszy kontakt z nami. Ja wysłuchałam tej audycji, która była przedstawiona na antenie 30 maja i chciałabym się troszeczkę odnieść do tych uwag, które zostały przedstawione.
Mamy minutę, więc proszę w telegraficznym skrócie, jeżeli można.
No więc minuta bardzo niewiele. Jaki kontakt i w jaki sposób pacjent może się zarejestrować, to wszyscy wiemy, tak? Osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich, drogą elektroniczną. Taka możliwość kontaktu drogą elektroniczną również jest możliwa, jeśli chodzi o nasze poradnie, ale ta droga nie jest wykorzystywana. No oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy pacjenci z takiej możliwości mogą skorzystać. Podając odrobinę danych statystycznych, proszę zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku 11 tysięcy pacjentów skorzystało z takiej możliwości na 155 tysięcy pacjentów, którym w ubiegłym roku udzielono porad specjalistycznych. Najwięcej trudności możemy powiedzieć, że jest przy rejestracji telefonicznej. Docierają do nas sygnały, że są trudności w dodzwonieniu się, ale to przede wszystkim wynika, tak jak przedstawiłam przed chwilą, z liczby połączeń. Dlatego też bardzo prosimy jeszcze pacjentów o cierpliwość i wyrozumiałość. Całkiem niedawno w celu usprawnienia tej rejestracji telefonicznej wprowadziliśmy pewnego rodzaju zmiany organizacyjne.
Pani doktor, mam tak. Gorącą prośbę. Czy możemy zawiesić rozmowę i wrócić do niej w poniedziałek?
No oczywiście, jak najbardziej.
Bardzo dziękuję w takim razie, bo jest parę wątków jeszcze do poruszenia. Jest też opinia naszej słuchaczki, która uważa, że nie wszystko, co złe, to rejestracja, wręcz odwrotnie, więc umówmy się na poniedziałek.
Ja mam troszeczkę więcej i więcej tych informacji, żeby Państwu wytłumaczyć, że to nie jest brak dobrej woli z naszej strony, tylko po prostu no, sytuacja jest jaka jest. Jest większe zapotrzebowanie na świadczenia medyczne.
Dlatego, pani doktor.
W poradniach nie tylko Szczecin, województwo zachodniopomorskie, ale też z naszych poradni korzystają pacjenci.
Umówmy się na początek audycji po 12 w poniedziałek, dobrze?
Dobrze.
Dziękuję bardzo, doktor Joanna Woźnicka. My również dziękujemy. To był Czas Reakcji.